niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o leczeniu migotania przedsionków, jakie, jak wspominałam poprzednio, jest najczęściej występującą arytmią, dotycząc od 1 do 3% ogólnej populacji. U wielu chorych migotanie przedsionków ma charakter napadowy, może przebiegać bezobjawowo, bez odczuwania objawów czy dolegliwości. Wtedy rozpoznanie ustalane bywa na podstawie badania EKG wykonanego w czasie zaburzenia rytmu. Jak wspominałam też w poprzednim programie, częstość występowania migotania przedsionków rośnie z wiekiem i według piśmiennictwa powodem jest nie tylko starzenie się społeczeństw, ale częstsze występowanie chorób współistniejących, szczególnie takich jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, niewydolność serca, choroba wieńcowa, otyłość i nadwaga, palenie papierosów, nadmierne spożycie alkoholu, a także inne współistniejące choroby, chociaż czasem nie udaje się znaleźć przyczyny takiego zaburzenia, jakie tylko pozornie wygląda na łagodne, gdyż nawet krótkie i bezobjawowe napady migotania przedsionków mogą zwiększać ryzyko powikłań, szczególnie zakrzepowo-zatorowych, w tym udaru niedokrwiennego mózgu, a także mogą być powodem innych objawów niekoniecznie związanych z układem krążenia. Nawet z pozoru zupełnie zdrowe osoby bez schorzeń towarzyszących zgłaszają się do lekarzy z napadowym migotaniem przedsionków, odczuwając okresowo i napadowo nieregularny rytm serca. Pojedynczy napad tego rodzaju zaburzenia rytmu albo arytmii może trwać od kilku godzin, nawet do kilku dni. Według kardiologów ważne jest aktywne poszukiwanie arytmii, szczególnie u chorych z nadciśnieniem tętniczym i obturacyjnym bezdechem sennym, którzy są bardziej narażeni na występowanie migotania przedsionków. Dlatego im wcześniej dojdzie do rozpoznania zaburzenia akcji serca, możliwe jest wcześniejsze rozpoczęcie leczenia z szansą na uniknięcie powikłań. Według ogólnopolskiego badania epidemiologicznego migotanie przedsionków dotyczy aż 23% populacji chorych powyżej 65 roku życia. Migotanie przedsionków może objawiać się przez takie dolegliwości czy objawy jak uczucie szybkiego bicia serca i kołatania, osłabienia albo duszności i słabości odczuwanej podczas wysiłku z zawrotami głowy. W trakcie arytmii chorzy mierzący sobie ciśnienie stwierdzają często wysoki puls albo niski, czy tętno, albo odwrotnie, wysokie wartości ciśnienia tętniczego. Migotanie przedsionków nie zawsze jednak daje odczuwalne dla chorego objawy, co określane jest tak zwaną niemą postacią arytmii. Objawów migotania przedsionków mogą nie odczuwać lub bardzo w niewielkim stopniu odczuwać chorzy z przetrwałym bądź utrwalonym migotaniem przedsionków. Ponadto słabo wyczuwalne objawy arytmii mogą występować także u chorych z szczepionymi rozrusznikami serca ze względu na innego rodzaju zaburzenia rytmu czy niemiarowości, choćby takie jak blok przedsionkowo-komorowy. U chorych z blokiem przedsionkowo-komorowym szybka akcja serca nie występuje, ponieważ rytm pracy narzuca wszczepiony rozrusznik. Zazwyczaj nie odczuwają arytmii osoby starsze, zwłaszcza po 80 roku życia, którzy jednak w największym stopniu są narażeni na powikłania. Niedające objawów, czyli bezobjawowe migotanie przedsionków, jak wspominałam, jest groźniejsze niż odczuwane w jakiś sposób przez chorych, gdyż takie osoby nie zdają sobie sprawy z arytmii i zagrożeń związanych z powikłaniami, rzadko są diagnozowani i leczeni, dlatego czasem pierwszym widocznym i odczuwalnym objawem zaburzenia rytmu jest udar mózgu. Kardiolodzy zachęcają w związku z tym, jak już mówiłam, do badania tętna czy pulsu na tętnicy promieniowej. W przypadku stwierdzenia nieregularnego bicia serca czy tętna trzeba zwrócić się do lekarza. Niepokojące objawy można zaobserwować samemu, nie tylko badając tętno na tętnicy promieniowej, czy korzystając z aparatu do mierzenia ciśnienia, ale także do wykrywania ewentualnego zaburzenia rytmu czy arytmii, jak wspominałam, używane są różnego rodzaju urządzenia, zegarki, opaski z wbudowanymi algorytmami analizującymi pracę serca. W ściśle określonych przypadkach klinicznych, w diagnostyce migotania przedsionków, wykorzystywane są także wszczepialne rejestratory arytmii. U chorych kardiologicznych wszczepionymi rozrusznikami wsparciem jest także telemonitoring urządzeń wszczepialnych, co umożliwia kontrolę pracy serca chorego na odległość. Lekarze, obserwując cyklicznie napływające raporty z rozrusznika, mogą informować chorych o dalszym postępowaniu i napływająca z monitoringu szybka informacja o nieprawidłowościach oczywiście zwiększa szanse na skuteczniejsze leczenie i profilaktykę. Jak zaznaczają eksperci sekcji rytmu serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, całkowite wyleczenie z migotania przedsionków jest trudne. Leki o działaniu antyarytmicznym, które mają zapobiegać kolejnym napadom migotania przedsionków, mają jednak ograniczoną skuteczność. I chociaż tego rodzaju preparaty mogą zmniejszać napady nie tylko migotania przedsionków, ale także innej arytmii, jednak nie wyleczą chorego, ponieważ brakuje nowych preparatów antyarytmicznych, dlatego istnieją tendencje do wzrostu znaczenia terapii określanej mianem ablacji. Ablacja jest charakteryzowana jako przezskórny, nieinwazyjny zabieg kardiologiczny mający na celu zniszczenie czy też odizolowanie niewielkiego obszaru tkanki serca, który odpowiada za powstanie zaburzenia rytmu, w tym przypadku migotania przedsionków. Ablacja polega na wytworzeniu niewielkiej blizny blokującej przewodzenie impulsów prowokujących zaburzenia rytmu, w tym migotanie przedsionków. W zabiegu ablacji używane są specjalne elektrody ablacyjne wprowadzane do serca, gdzie końcówka elektrody może mieć albo podwyższoną temperaturę, wtedy określana jest ablacja prądem o częstotliwości radiowej, lub może mieć niską temperaturę, charakteryzowane jako krioablacja. Poza migotaniem przedsionków ablacja jest wykonywana u chorych z trzepotaniem przedsionków, a także innymi zaburzeniami rytmu, zarówno nadkomorowymi, jak i pochodzenia komorowego. Kwalifikacje oraz przygotowanie do zabiegu przeprowadza lekarz specjalista, kardiolog, który specjalizuje się w tego rodzaju zabiegach. Istnieją naukowe doniesienia Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego wskazujące, że ablacja migotania przedsionków może być traktowana jako metoda terapii stosowana z wyboru chorych z tą arytmią, u których leczenie farmakologiczne było nieskuteczne. Skuteczność tego rodzaju zabiegu migotania przedsionków, czyli ablacji, jest wysoka, sięga od 75 do 80%. W ostatnich wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego istnieją także nowe wskazania do stosowania ablacji w leczeniu przetrwałej formy migotania przedsionków. Te wytyczne Towarzystwa Kardiologicznego zalecają też możliwość ponownego wykonania zabiegu ablacji, zwykle już inną metodą u tych chorych, u których ablacja była skuteczna, jednak mimo początkowego dobrego efektu objawy migotania powróciły. Wytyczne zaznaczają, że ponowny zabieg może poprawić skuteczność prowadzonej terapii. Jeszcze raz przypomnę, że powikłaniem niezdiagnozowanego lub nieprawidłowego leczenia migotania przedsionków są wspomniany udar niedokrwienny mózgu, ale także niewydolność serca, do której dochodzić ma wskutek długotrwałej, szybkiej, nieskoordynowanej albo chaotycznej pracy przedsionków. W profilaktyce udaru niedokrwiennego mózgu stosowane są ponadto doustne leki przeciwkrzepliwe i według nowych wytycznych wzrasta znaczenie tzw. nowych doustnych leków przeciwkrzepliwych o nazwie NOAC. Zalecana jest także zmiana i stosowanie tej nowej terapii u chorych dotychczas leczonych lekami poprzedniej generacji. zwłaszcza jeżeli leczenie nie było w pełni skuteczne. U niektórych chorych bywa rozważana jeszcze inna metoda zabiegowa, czyli zamknięcie uszka lewego przedsionka, w którym najczęściej dochodzi do powstawania skrzeplin. I za chwilę opowiem o dalszych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczących leczenia migotania przedsionków. Jak już wspominałam, bardzo ważne jest aktywne poszukiwanie zaburzenia rytmu u chorych z nadciśnieniem tętniczym i obturacyjnym bezdechem sennym, którzy są bardziej narażeni na występowanie migotania przedsionków. Podkreślane są korzyści z wcześniej postawionej diagnozy, szybkiego leczenia, ze wzrostem szansy na uniknięcie powikłań. Ponadto podkreślona jest właściwa kontrola nad chorobami współistniejącymi, szczególnie wymieniane są choroby takie jak nadciśnienie tętnicze, leczenie choroby wieńcowej i cukrzycy. Ważne znaczenie dla zmniejszenia ryzyka powikłań ma także rezygnacja z używek, a także podkreślane jest znaczenie codziennej aktywności fizycznej dostosowanej do potrzeb i możliwości organizmu. Szczególnie szansę na poprawę stanu zdrowia daje całkowita eliminacja czynników ryzyka i poza aktywną profilaktyką oczywiście zalecany jest zdrowy styl życia, także kontrola stanu zdrowia i regularne przyjmowanie zaleconych leków. W wybranych grupach chorych, szczególnie u osób powyżej 65 roku życia, ważne znaczenie, jak już wspominałam, ma nie tylko aktywne poszukiwanie tego rodzaju zaburzeń, ale także korzystanie z różnego rodzaju urządzeń, które rozpoznają arytmię, czyli płytek do jednokanałowego zapisu, jak już mówiłam, aplikacji na smartfony czy zegarki albo bransoletki. Wprowadzono także pojęcie klinicznego i subklinicznego migotania przedsionków, przy czym rozpoznanie klinicznego migotania przedsionków wymaga potwierdzenia zapisem EKG, jeśli taki napad trwa przynajmniej 30 sekund. Arytmia, jak wspomniałam, może dawać objawy albo przebiegać bezobjawowo i te subkliniczne migotania przedsionków, które nie zostały udokumentowane w EKG, stanowią nadal problem i to nie tylko dla chorego. Podkreśla się, że nie określono do tej pory precyzyjnie, jak długi napad zaburzenia rytmu zwiększa ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych, co ma wpływ na postępowanie terapeutyczne, szczególnie w zakresie wskazań do leczenia przeciwzakrzepowego albo antykoagulacyjnego. Zasady postępowania u chorych na migotanie przedsionków określa zaproponowany przez autorów wytycznych schemat określany skrótem ABC, gdzie podstawą powinna być antykoagulacja, czyli leczenie przeciwkrzepliwe w celu unikania udaru. Dalej skuteczna kontrola objawów i leczenie chorób współistniejących razem z działaniem, które zmierza do zmniejszenia czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Każdemu z elementów tego schematu przypisywane są szczegółowe zasady postępowania i u chorego z migotaniem przedsionków należy w regularnych odstępach czasu oceniać nie tylko ryzyko udaru, ale również ryzyko krwawienia, co ma pozwolić podejmować najbardziej bezpieczne decyzje dotyczące leczenia przeciwkrzepliwego oraz eliminować czynniki ryzyka, które udaje się zmieniać. Do oceny ryzyka udaru mózgu proponowane są różnego rodzaju skale. Zwrócono także uwagę na nowe czynniki ryzyka zakrzepowo-zatorowego, jakim jest współistnienie kardiomiopatii przerostowej, a także istotnie angiograficznie widocznej choroby wieńcowej. Podobnie do oceny ryzyka krwawienia, także proponowane są różne skale, oczywiście na użytek lekarzy, gdzie spośród nowych czynników ryzyka zwrócono uwagę na zespół kruchości. Skala jest stosowana w celu identyfikacji czynników ryzyka krwawienia oraz u chorych z wysokim ryzykiem krwawienia, którzy powinni podlegać regularnej i znacznie częstszej kontroli od pozostałych. Samo nawet wysokie ryzyko krwawienia nie może być powodem zaprzestania leczenia przeciwkrzepliwego, jeśli chory nie ma bezwzględnych przeciwwskazań do tego typu leczenia. Lekami pierwszego wyboru w profilaktyce udaru niedokrwiennego u chorych z migotaniem przedsionków powinny być wspomniane leki z grupy NOAC, spośród których na polskim rynku dostępne są trzy preparaty o nazwach takich jak dabigratran, rivaroxaban i apixaban. Dawkowanie tych leków w profilaktyce powikłań zakrzepowo-zatorowych u chorych z migotaniem przedsionków, a także kryteria doboru dawki oczywiście zalecane są przez lekarzy kardiologów po różnych konsultacjach. Według kardiologów chorych z bezwzględnymi przeciwwskazaniami do antykoagulacji może być rozważenie przeskórne zamknięcie, jak już mówiłam, jednej z metod, która polega na zamknięciu uszka lewego przedsionka lub chirurgicznym zamknięciu uszka u tych chorych, którzy poddawani są operacji serca. W grupie chorych, których jest prawidłowa kurczliwość komory, lekami z wyboru są beta-blokery i verapamil. W grupie chorych z upośledzoną kurczliwością dodatkowo podawane są leki takie jak digoksyna. Jeżeli terapia jednym lekiem nie jest skuteczna, lekarze w celu kontroli częstości rytmu rozważają włączenie leczenia skojarzonego. Szczególna ostrożność dotyczy stosowania leków określanych jako beta-blokery w połączeniu z innymi lekami ze względu na wystąpienie ryzyka bradykardii, czyli wolnej akcji serca, co wymaga monitorowania z zastosowaniem 24-godzinnego EKG, tak zwaną metodą Holtera. Są to aparaty, które nosi się ze sobą przypięte do klatki piersiowej, elektrody, właśnie 24 godziny i które rejestrują rytm pracy serca. Strategia kontroli rytmu polega na przywróceniu i podtrzymaniu rytmu zatokowego, co często stanowi złożone postępowanie obejmujące kardiowersję elektryczną, leczenie farmakologiczne, niekiedy nazywane także kardiowersją farmakologiczną i wspomniane już zabiegi ablacji. Kardiowersja elektryczna stosuje się u chorych w warunkach szpitalnych, której celem jest przywrócenie prawidłowej akcji serca. Przez elektrody umieszczone na klatce piersiowej przesyłany jest impuls elektryczny, który przechodzi przez serce, jednak w odróżnieniu do zabiegu defibrylacji, impuls elektryczny jest odpowiednio synchronizowany z rytmem pracy serca chorego. Dodatkowo, zgodnie z zaleceniami, powinno być prowadzone leczenie przeciwkrzepliwe i już wspominane leczenie chorób towarzyszących, które mają ogromne znaczenie. U chorych stabilnych z pewną alternatywą dla kardiowersji elektrycznej może być już wymieniane leczenie farmakologiczne, określane mianem kardiowersji farmakologicznej, które jednak jest obwarowane pewnymi warunkami z powodu ryzyka bradykardii, czyli wolnej akcji serca, a także występowania innych arytmii. Najistotniejszym postępowaniem związanym z zabiegiem kardiowersji, i to zarówno tej elektrycznej, jak i farmakologicznej, niezależnie od charakteru zaburzeń rytmu czy migotania przedsionków, jest prawidłowe leczenie przeciwkrzepliwe, o których za chwilę opowiem. Leczenie przeciwkrzepliwe zmniejsza ryzyko wystąpienia udaru mózgu w przebiegu nie tylko migotania przedsionków, wpływając korzystnie na długość życia. Każdy chory z migotaniem przedsionków poddawany zabiegowi kardiowersji otrzymuje leki przeciwkrzepliwe, czyli antykoagulacyjne, przynajmniej 3 tygodnie przed planowaną kardiowersją. Po zabiegu kardiowersji u chorych z wysokim ryzykiem udaru i wskazaniami do przewlekłego leczenia przeciwkrzepliwego, leczenie jest kontynuowane bezterminowo. Chorzy z bardzo niskim ryzykiem udaru także powinni otrzymywać leczenie przeciwkrzepliwe przynajmniej przez 4 tygodnie po kardiowersji. Wytycznych istnieje co prawda możliwość rezygnacji z 4-tygodniowego leczenia przeciwkrzepliwego, jednak tylko u chorych z bardzo niskim ryzykiem udaru, u których epizod trwał nie dłużej niż 24 godziny. U chorych, których próba farmakologicznej kontroli rytmu serca lekami zakończyła się niepowodzeniem, a także w przypadku nietolerancji leczenia farmakologicznego, lekarze wykonują wspomniany zabieg ablacji w celu kontroli nawrotu objawów arytmii. Eksperci zwracają też uwagę na konieczność redukcji masy ciała u otyłych chorych, którzy są kwalifikowani do zabiegu ablacji. Zabieg ablacji powinien być wykonywany bez przerywania leczenia przeciwkrzepliwego. Także po ablacji leczenie przeciwkrzepliwe czy antykoagulacyjne jest kontynuowane przez 2 miesiące u wszystkich chorych, a u osób z istotnym ryzykiem, podobnie jak po kardiowersji, bezterminowo, niezależnie od wyniku ablacji. Zgodnie ze stanowiskiem ekspertów zaleca się także wstępną ocenę chorych z nowo rozpoznanym migotaniem przedsionków, gdzie analizuje się nie tylko nasilenie objawów, ale także stabilność czy niestabilność hemodynamiczną, potrzebę kontroli objawów i leczenie chorób towarzyszących. Z uwagi na współistnienie ryzyka powikłań krwotocznych związanych ze stosowaniem tego rodzaju leczenia, lekarze korzystają, jak już wspominałam, obecnie ze specjalnych skal, które obejmują zarówno ocenę ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych, jak i czynniki ryzyka takie jak zastojnowa niewydolność krążenia, nadciśnienie tętnicze, wiek powyżej 75 lat, cukrzyca albo leczenie doustnym lekiem hipoglikemizującym, albo leczenie insuliną, także bierze się pod uwagę przebyty udar mózgu, przemijające ataki niedokrwienne, incydenty zakrzepowo-zatorowe, choroby naczyń, w tym przebyty zawał serca, chorobę tętnic obwodowych, także blaszki miażdżycowe w aorcie, płeć żeńską i wiek powyżej od 65 do 74 roku życia. Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej leczenia przeciwzakrzepowego uwzględniane jest ryzyko powikłań krwotocznych, do których należą nadciśnienie tętnicze, nieprawidłowa funkcja wątroby, nieprawidłowa funkcja nerek, także udar mózgu, krwawienia w wywiadzie albo tendencja do krwawień, starszy wiek, zażywane leki, alkohol czy wartości czynników krzepnięcia. W piśmiennictwie związanym z leczeniem migotania przedsionków coraz częściej podkreśla się również wartość skal ryzyka powikłań krwotocznych, które analizują inne elementy, w tym biomarkery, wywiady kliniczne o udowodnionym znaczeniu prognostycznym, czyli poziom hemoglobiny, tropiny, a także inne badania, które są zlecane przez lekarzy. Doustne leczenie przeciwzakrzepowe w celu zapobiegania incydentom zakrzepowo-zatorowym zleca się u wszystkich mężczyzn i kobiet, u chorych, u których stwierdza się ryzyko udaru mózgu, a występują jednocześnie przeciwwskazania do długotrwałej terapii przeciwzakrzepowej. Jak już mówiłam, lekarze rozważają zabieg określany zamknięciem uszka lewego przedsionka, gdzie najczęściej powstają skrzepliny. W praktyce klinicznej dostępne są zarówno metody kardiochirurgiczne, jak i procedury przeskórne, które polegają na implantacji urządzenia nazywanym okluderem uszka. W warunkach polskich wskazaniem do wykonania takiego zabiegu przeskórnego, który jest akceptowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jest wystąpienie powikłania krwotocznego w przebiegu terapii przeciwzakrzepowej. Zwraca się uwagę na i warto pamiętać o tej możliwości, zwłaszcza że wyniki odległe dotyczące bezpieczeństwa tego rodzaju profilaktycznego działania przeciwudarowego w przebiegu migotania przedsionków są bardzo dobre. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu dopowiedzieć o migotaniu przedsionków i leczeniu tego zaburzenia rytmu. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.